Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Szczyrku zakończyła się akcja ratowniczo-poszukiwawcza po wybuchu gazów, do którego doszło w środę wieczorem. W wyniku eksplozji w domu jednorodzinnym zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci.
W czwartek na miejsce przybył wicepremier Jacek Sasin. Polityk oświadczył, że nikt już nie znajduje się pod gruzami. Zaznaczył też, że ofiary tragedii były członkami jednej rodziny. Wicepremier przekazał też kondolencje i zapewnił o wsparciu ze strony rządu.
To rzeczywiście wielka tragedia. Chciałbym w tym miejscu złożyć w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego i całego rządu wyrazy współczucia wszystkim tym, którzy są dotknięci tą tragedią, przede wszystkim członkom rodziny, najbliższym ofiar tej tragedii. Łączymy się z państwem w bólu, łączymy się w modlitwie, deklarujemy wszelką pomoc ze strony rządu. Zresztą ta pomoc już jest w tej chwili również udzielana, no przede wszystkim pomoc psychologiczna, ale oczywiście wszelka pomoc taka, która będzie oczekiwana, zostanie udzielona.
Wicepremier Jacek Sasin podziękował też wszystkim zaangażowanym w akcję. Ogółem w działaniach ratowniczych brały udział 33 zastępy i 206 ratowników Państwowej Straży Pożarnej oraz 23 zastępy i 105 ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.
Burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy wskazuje, że służby pracowały bardzo sprawnie.
Teren nie był łatwy, bo jest bardzo wąska ulica, było tam bardzo ciasno. Nie wszystkie wozy strażackie się nie dało blisko wprowadzić, ale ilość strażaków, ich zaangażowanie od samego początku naprawdę to budzi szacunek i naprawdę bardzo ciężko wszystkie służby mundurowe pracowały, nie tylko strażacy, bo byli i ratownicy medyczni, i policjanci tutaj, prawda, więc każdy tą swoją cegiełkę wkładał.
Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy w Szczyrku było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót wykonywanych przez firmę Aqua System.
PSG przekazała, że powołano komisję, która zbada bezpośrednią przyczynę uszkodzenia gazociągu. Śledztwo w sprawie katastrofy wszczęła prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej.
Sąd Najwyższy stwierdził, że obecna KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym, zaś Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i krajowego, podkreślono w uzasadnieniu czwartkowego wyroku Izby Pracy Sądu Najwyższego.
Izba ta uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła też wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do tej izby.
Była to pierwsza ze spraw, w odniesieniu do których Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 listopada bieżącego roku odpowiedział na pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego.
Odnosząc się do wyroku Izby Pracy, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości poseł Marek Ast podkreślił, że nic z niego nie wynika poza możliwością chaosu.
Polityk przypomniał, że jedynym organem, który jest powołany do oceny prawa krajowego, jest Trybunał Konstytucyjny, a zgodności z prawem Unii Europejskiej jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Trybunał w tym wypadku stwierdził jednoznacznie, kwestia związana z KRS-em, Izbą Dyscyplinarną, to jest wewnętrzna sprawa państwa polskiego. I w tym momencie Sąd Najwyższy powinien mieć tę refleksję, że prawy konstytucyjności ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa czy przepisów o Izbie Dyscyplinarnej winny być badane przez Trybunał Konstytucyjny. Więc ja dzisiejsze rozstrzygnięcie mogę traktować wyłącznie jako opinię tych sędziów, którzy dzisiaj rozstrzygali w Sądzie Najwyższym, natomiast skutków prawnych ten wyrok właściwie żadnych nie jest w stanie wywołać. Natomiast może wywołać chaos i anarchię, być może o to chodzi.
Wyrok skomentował też przewodniczący KRS-u, sędzia Leszek Mazur. Jak wskazał, orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego nie będzie miało żadnych realnych konsekwencji dla funkcjonowania KRS-u i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
W życiu każdego państwa, które chce się rozwijać, rodzina musi mieć centralne miejsce, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w resorcie pracy w uroczystości powołania członków Rady Rodziny.
Zadaniem ekspertów będzie przedstawienie rządowi kolejnych pomysłów i rozwiązań z obszaru życia społecznego. Rząd Zjednoczonej Prawicy mocno stawia na rodzinę.
Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że w pierwszej kadencji rząd zaproponował szereg rozwiązań dla rodzin.
Dzisiaj ta wiarygodność niesie nas w przyszłość, bo 500+, 300+, czy Mama+, Te emerytury dla mam, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci, są symbolem, naszej polityki społecznej, polityki prorodzinnej, jednocześnie też polityki proludnościowej. Ale dzisiaj na tym fundamencie chcemy prosić Radę Rodziny, naszych wybitnych ekspertów, którzy tą tematyką się zajmują, interesują od wielu, wielu lat. Chcemy prosić o kolejne pomysły, rozwiązania w obszarze usług publicznych, w obszarze działania administracji państwowej, samorządowej, w obszarze życia społecznego.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg wyraziła nadzieję, że Rada przygotuje kompleksową strategię, która pokaże, w jakim kierunku należy zmierzać. Jednym z wyzwań jest m.in. polityka demograficzna.
Mamy kolejne wyzwania. Te wyzwania, które zostały już zapisane w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie jest wspomniane o pułapce demograficznej. I to jest właśnie wyzwanie na kolejną kadencję, a więc wyzwanie opracowania strategii kompleksowych działań, które przyczynią się i będą mogły być wdrożone, aby przede wszystkim rodzina mogła godnie się rozwijać i aby rodziło się coraz więcej młodych Polek, młodych Polaków. Na tym nam bardzo zależy.
We wtorek premier Mateusz Morawiecki powołał Barbarę Sochę na pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej.
Prezydent Andrzej Duda powołał Danutę Dmowską-Andrzejuk na ministra sportu. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Od momentu utworzenia nowego rządu po wyborach parlamentarnych funkcję szefa resortu sportu pełnił premier Mateusz Morawiecki.
W czwartek prezydent odwołał z tej funkcji premiera i jednocześnie powołał na to stanowisko Danutę Dmowską-Andrzejuk. Prezydent Polski Andrzej Duda wyraził zadowolenie z faktu, że resortem będzie kierował doświadczony sportowiec.
Bardzo serdecznie gratuluję panu premierowi i bardzo się cieszę, że na to ważne stanowisko ministra sportu w polskim rządzie wybrał i wskazał osobę tak doskonale nadającą się do pełnienia tej ważnej funkcji. Pani minister Danuta Dmowska-Andrzejuk jest przede wszystkim doskonałym, wspaniałym polskim sportowcem i to jest chyba najważniejsze. Jest rzeczywiście najbardziej utytułowaną polską szpadzistką, zdobywczynią tytułu mistrza świata indywidualnie, dwukrotnie srebrnego medalu mistrzostw świata drużynowo.
W poprzednim rządzie Zjednoczonej Prawicy ministrem sportu był polski lekkoatleta i sprinter Witold Bańka. Dziś pełni on funkcję szefa Światowej Agencji Antydopingowej.
W piątek rusza konkurs na projekt pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską z 1920 roku. Monument ma stanąć na placu na Rozdrożu w centrum stolicy. Więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
W przyszłym roku obchodzić będziemy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. 4 lipca Rada Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego bitwę z 1920 roku. Uczestnicy ogłoszonego konkursu będą mieli swobodę w doborze artystycznych środków wyrazu. Oznacza to, że monument może, ale nie musi mieć formy łuku triumfalnego, o którym głośno było w ostatnich tygodniach. Miejscem wybranym na wzniesienie pomnika jest teren okrągłego placu z fontanną na placu na Rozdrożu, tuż obok Łazienek Królewskich i Parku Ujazdowskiego. W warunkach konkursu wskazano, że zwycięski projekt ma uwzględniać elementy wodne i zieleni, a także dostępność placu jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Jak powiedział wicepremier minister kultury Piotr Gliński, pomnik będzie budowany przy współpracy rządu i samorządu warszawskiego.
Jest rzeczą, że wszechmiar wydaje się pozytywną, że jutro ogłaszamy konkurs i robimy to wspólnie, bo jak powiedziałem, to dzieło wymaga wspólnego działania. Także w naszych rozmowach wypracowaliśmy harmonogram, który jest optymistyczny i który jest nakierowany na to, żeby odsłonić pomnik w rocznicę, czyli w sierpniu przyszłego roku. My wiemy, że to jest harmonogram napięty, ale jeżeli będziemy wspólnie współpracowali tak jak do tej pory, to ja wierzę, że jest to możliwe i to jest nasz wspólny cel.
Z harmonogramu prac wynika, że zwycięzcę konkursu mamy poznać 27 lutego. Odsłonięcie pomnika Bitwy Warszawskiej jest planowane na 15 sierpnia przyszłego roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich zaapelowało do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę prawa dotyczącego wykonywania tzw. aborcji.
Medycy w liście do profesora Andrzeja Matyi wskazują, że obecne przepisy nakazują lekarzowi dokonywanie tego procederu i nie uwzględniają przy tym jego sumienia.
Ponadto wskazują, że wyznaczenie lekarza do zabijania dziecka w łonie matki jest sprzeczne z normami etycznymi zapisanymi w kodeksie etyki lekarskiej.
Medycy liczą, że organ samorządu lekarskiego zadba o to, by prawo nie wymuszało na lekarzu wykonywania procedur sprzecznych z jego powołaniem.
Zapewnienie wolności sumienia oraz wychowanie młodych lekarzy to dwie istotne kwestie dotyczące zawodów medycznych, mówi Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie.
Istotną kwestią jest nie tylko gwarancja pełnego korzystania z klauzuli sumienia w środowisku lekarskiemu, ale także wychowanie młodych adeptów zawodów medycznych na polskich uniwersytetach medycznych, wychowanie do wolności sumienia. Młodzi lekarze, młode pielęgniarki i położne mają prawo posiadać pełny zakres informacji o przysługujących im uprawnieniach gwarantowanych porządkiem konstytucyjnym. W tym zakresie wiele zależy od kadry akademickiej. W tym kontekście za przełomową należy uznać inicjatywę otwarcia się katolickich uczelni w Polsce na kształcenie w zawodach medycznych. I tutaj należy wymienić Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To otwarcie się na zawody medyczne polskich katolickich uczelni jest wręcz krokiem milenijnym.
Lekarze w liście do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej powołują się na kodeks etyki lekarskiej, który określa powołanie medyków.
Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu. Lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem, czytamy.
Na Kulu odbyło się 22. Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki. Wydarzenie przebiegało pod hasłem Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne.
Celem sympozjum było poszukiwanie odpowiedzi na stale powracające pytania dotyczące istoty człowieka i sensu jego życia.
Ta kwestia to jeden z najważniejszych współczesnych problemów, wskazuje filozof, ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Maryniarczyk.
Kiedyś padło takie sformułowanie z ust świętego Jana Pawła II, że u podstaw różnych systemów politycznych stoi przede wszystkim tak zwany błąd antropologiczny, czyli błędne rozumienie człowieka. I to dotyczy takich systemów jak marksizm, jak nazizm, a dzisiaj właśnie ten ateistyczny liberalizm. Ciągłe przypominanie właśnie, by ukazywać integralną wizję człowieka, jest taką właściwie potrzebą chwili. I to jest potrzebne dla ludzi wierzących, dla ludzi Kościoła, ale też w ogóle dla kultury.
W dyskusji podczas sympozjum udział wzięli filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych zajmujący się problematyką antropologiczną.
Wydarzenie zorganizowały Katedry Metafizyki oraz Antropologii Filozoficznej i Filozofii KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza Zakwinu.
Od stycznia 2020 roku powstanie oddział PKO BP na Słowacji. Placówka będzie obsługiwać firmy i skupi się głównie na sprzedaży.
W pierwszym roku funkcjonowania słowacki oddział banku ma pozyskać 100 klientów korporacyjnych. Działalność skupi się m.in. na prowadzeniu rachunków rozliczeniowych oraz finansowaniu krótko, średnio i długoterminowym.
Otwarcie oddziału na Słowacji wpisuje się w koncepcję międzynarodowego rozwoju największego polskiego banku. Wiceprezes PKO BP Max Kraczkowski podkreślił, że zagraniczne placówki to odpowiedź na potrzeby klientów.
Bank, angażując się na Słowacji, wychodzi z założenia po pierwsze dotyczącego potrzeb klientów, jak spełnienia ich oczekiwań, ale po drugie chcemy również wpisać się w tendencję rozwoju polskiej przedsiębiorczości, wychodzenia poza rynki macierzyste polskich przedsiębiorców, naszych klientów. Jest to dla nas z jednej strony oczywiście działalność biznesowa, z drugiej strony bardzo ważny element naszego wsparcia klientów w realizacji ich zamierzeń międzynarodowych. Nasi klienci, polscy przedsiębiorcy coraz częściej oczekują naszej obecności na rynkach międzynarodowych, na których są oni również obecni.
PKO BP swoje zagraniczne placówki ma już w Pradze i Frankfurcie. W przyszłym roku ma też powstać strategia na rzecz utworzenia kolejnych oddziałów korporacyjnych w innych państwach.
To były wiadomości w Radiu Maryja.